Chciałbym dziś mówić na temat odpocznienia. Wiecie, ten temat może jest nam znany, może każdy go na swój sposób definiuje, bo tak się składa, że myślę, że lubimy odpoczywać, ale ja nie chciałbym się tutaj wdawać w jakieś szczegóły i próbować odgadywać, jakie są wasze sposoby na odpoczynek, na odpocznienie. Chciałbym się skupić na Bożym odpocznieniu, na tym, co Bóg, na tym, czego Bóg pragnie dla człowieka. To jest temat, myślę, bardzo wdzięczny, bardzo miły, a jednocześnie, jak się myślę, przekonamy w trakcie tej mojej usługi, bardzo ważny. A my, chrześcijanie, tak mi się wydaje, że zajmujemy się wyłącznie ważnymi sprawami, prawda? Bo na nieważne po prostu nie mamy czasu. Mówię tak nie bez powodu, bo chciałbym przy tej okazji zwrócić naszą uwagę na to, czy naprawdę tak jest. Ale to tak przy okazji. Moim głównym tematem, jak powiedziałem, będzie Boże odpocznienie. Chciałbym, żebyśmy rozpoczęli od przeczytania fragmentu z Pisma Świętego, który jest zapisany w trzeciej Księdze Mojżeszowej, rozdział 25 i wersety od 1 do 5. Trzecia Mojżeszowa, 25 rozdział od 1 do 5 wersetu. I przemówił Pan do Mojżesza na górze Synaj tymi słowy. Mów do synów izraelskich i powiedz im tak. Gdy wejdziecie do ziemi, którą ja wam daję, to ziemia ta będzie obchodzić sabat dla Pana. Przez 6 lat będziesz obsiewał swoje pole i przez 6 lat będziesz obcinał swoją winnicę i będziesz zbierał jej plon. Lecz w 7. roku będzie mieć ziemia sabat całkowity, odpoczynek, sabat dla Pana. Nie będziesz obsiewał swego pola ani obcinał swojej winnicy. Nie będziesz zbierał żniwa z tego, co samo wyrosło po żniwie twoim i nie będziesz zrywał winogron z nieobciętych pędów. Ziemia mieć będzie rok odpoczynku. Zastanówmy się, kochani, nad tym fragmentem przez chwilę. Ten fragment pochodzi ze Starego Testamentu, prawo. Prawo, które Mojżesz przejął od Boga, dotyczyło Izraelitów. Ale jestem przekonany, wierzę w to mocno, że my jako ludzie wierzący, odrodzeni, wiemy o tym, że to Słowo jest żywe, a że skoro to Słowo znajduje się w Biblii, to znaczy, że dotyczy też mnie i ciebie. Bo całe Pismo przez Boga jest natchnione. Amen? Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do poprawy, do wykrywania błędów, jak powiada apostoł Paweł w liście drugim do Tymoteusza. Wiecie, ten fragment, który przeczytaliśmy przed chwilką, być może brzmi dla nas tak nieco niedorzecznie, nieco nielogicznie. Przynajmniej tak patrząc na ten problem z perspektywy naszych współczesnych doświadczeń. To jest jakieś dziwne, wiecie, żeby robić sobie czas odpoczynku, który no, nie wiadomo, jaki może przynieść skutek. No bo zaczynamy się martwić od razu, a co będzie? Co mi będzie z tego, jak sobie teraz odpocznę, a w przyszłym roku będę to musiał nadrobić, czy musiała nadrobić? Co mi z tego, że teraz mam luz, kiedy moje myśli nie dają mi spokoju i ciągle się martwię tym, co będzie jutro. Czytajmy wobec tego dalej, kochani, kolejny fragment z tego samego rozdziału, tym razem wiersze czy wersety od 19 do 22. A ziemia wyda swój plon, będziecie jedli do syta i mieszkać będziecie na niej bezpiecznie. A jeśli byście pomyśleli, co będziemy jedli w 7. roku, Skoro nie będziemy siali, nie będziemy zbierali naszego plonu, to ja ześlę takie błogosławieństwo moje na was w 6 roku, iż wyda plon na 3 lata. Będziecie siali w 8 roku, ale będziecie jedli jeszcze z plonu zeszłorocznego, aż do roku 9, dopóki nie będzie nowego plonu, będziecie jedli stary. Niesamowite. Nie wiem, kochani, czy robi to na was wrażenie, to słowo, ale na mnie bardzo wielkie. Zobaczmy, tak, wiecie, patrząc, jakie są intencje Boga, o co w tym wszystkim chodziło. Zobaczmy, że Bóg posuwa się do czegoś ponadnaturalnego. Podsuwa się wręcz, nie obawiam się użyć słowa, do cudu, po to, żeby tylko człowiek mógł mieć czas na odpoczynek. Na odpoczynek od swojej pracy. I tym cudem, wiecie, jest ponadnaturalne błogosławieństwo 6 roku. Jeżeli ktoś z Izraelitów miał jeszcze wątpliwości, to ja myślę, że po tym zapewnieniu, kiedy usłyszał Mojżesz te słowa od Boga, już nikt nie miał wątpliwości, że Bóg za tym stoi, że Bóg jest autorem tego pomysłu, że to Bogu zależy na tym, żeby każdy człowiek, każdy Izraelita w tym wypadku miał czas odpocznienia, żeby ziemia również miała czas odpoczynku. Zastanówmy się, drodzy bracia, drogie siostry, nad tym, czym jest odpocznienie, czym jest szabat, bo takie właśnie ma znaczenie to słowo. Wiecie, słuchałem jakiś czas temu opowiadania pewnego brata, on jest Amerykaninem żydowskiego pochodzenia i opowiadał, jak to przebywając pewnego razu przez 3 miesiące w Izraelu, uświadomił sobie jedną rzecz. Mówi, mieszkałem w Jerozolimie, a wiecie, to miasto zewsząd otaczają skały. W samym mieście pełno jest kamienia, co sprawia, że ono jest bardzo akustyczne. Jeżeli dołożymy do tego cały zgiełk życia codziennego, handel, komunikację, wszystko co tam się dzieje, to powstaje trudny do zniesienia, jednostajny i towarzyszący nam bez przerwy hałas. Ale w Izraelu jest coś takiego jak szabas. I kiedy przychodzi ten dzień, to nastaje zupełna cisza. Jest tak nieprawdopodobnie cicho, że wydaje się, że miasto wymarło. I mówi, uświadomiłem sobie, że my, ludzie żyjący w Stanach, my Amerykanie, żyjemy w ciągłym hałasie, w ciągłym zgiełku. Sklepy, hipermarkety są czynne 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu, bez odpoczynku, bez chwili wytchnienia. I konkludując, powiedział, ludzie, ten kraj w ogóle nie odpoczywa. I rzeczywiście, kochani, kiedy tak się nad tym zastanowić, to u nas wygląda to bardzo podobnie. Pracujemy, biegamy, załatwiamy wszystkie ważne, jak powiedzieliśmy sobie wcześniej, sprawy. I tak się dzieje dzień po dniu. Nawet w sobotę niewiele się zmienia. Być może nie idziemy do pracy, ale mamy zaplanowanych mnóstwo różnych zajęć, które nas absorbują. Nawet w niedzielę, wiecie, otacza nas zgiełk, podobny do tego, który słyszymy w każdy inny dzień tygodnia. Na ulicach od świtu do późnej nocy panuje ruch, jeżdżą samochody. Wiem coś o tym, bo kiedy w niedzielę jedziemy do Tychów na nabożeństwo, tak właśnie jest. Kiedy wracamy, jest bardzo podobnie. Już nie wspomnę o tym, co dzieje się we współczesnych, jakbyśmy mogli powiedzieć, świątyniach, jak ktoś nazwał nasze centra handlowe, gdy tylko są otwarte, w galeriach pełno kupujących, na parkingu trudno znaleźć miejsce. Bóg mówi, przez 6 dni będziesz pracował, ale 7 dzień będzie dniem odpocznienia. Ja, mówi Bóg, przez 6 dni pracowałem, tworząc ten świat. Ale 7 dnia odpocząłem. Nie musiałem niczego dokańczać. Nie musiałem niczego uzupełniać. zmieściłem się w tych 6 dniach. 7 dnia miałem dzień odpoczynku. Dlatego, mówi Bóg, pobłogosławiłem ten dzień. Przez 6 lat będziesz pracował na roli, będziesz siał, nawoził, podlewał, plewił, zbierał plony, ale w 7 roku odpoczniesz. Co w praktyce to miało oznaczać? Po pierwsze, kochani, miało to oznaczać dokładnie to, co Bóg powiedział. Jeżeli masz odpoczywać, to masz odpoczywać. Dokładnie to Bóg miał na myśli. To nie jest żadna przenośna, żadna metafora, żadne porównanie. Nie tak na niby, nie tak tylko przez 2 godziny. Nie. Ten dzień, cały dzień w zamyśle Boga miał być dniem odpocznienia. A więc po pierwsze, dosłowne zrozumienie znaczenia tego dnia. Poważne potraktowanie tego, co mówił Bóg. Jeżeli mam nie pracować, to znaczy, że mam nie pracować. Na tym w końcu polega odpoczynek, czyż nie tak? I zgodzicie się chyba ze mną, że już na tym etapie mamy problem z prawidłowym wykonywaniem tego Bożego nakazu. Ale są jeszcze inne aspekty, które wiążą się ze słowem szabat. Mnie nasuwają się, kochani, 2 takie aspekty. Otóż Bogu zależało na tym, by w czasie tego odpocznienia cała uwaga człowieka koncentrowała się na Nim. Powtórzę to jeszcze raz. Bogu zależało na tym, by w czasie tego odpocznienia cała uwaga człowieka koncentrowała się na Nim. By to do Niego biegła każda nasza myśl. By to Jemu była oddawana chwała. By do Niego wznosiła się dziękczynna modlitwa, bo ten dzień miał być nie tylko zwykłym relaksem, takim, powiedzielibyśmy brzydko, może byczeniem się, ale ten dzień należał do Pana. Czy to sobie uświadamiamy, kochani? Uświadommy to sobie na nowo. Szabat to jest dzień Pański, dzień odpocznienia, który należy do Pana. Dzień, jak było w przypadku Izraelitów, rok, ten 7 rok pozwalał na to, by ziemia odpoczęła, by to, co na niej wyrośnie, nie miało nic wspólnego z działaniem człowieka. Człowiek miał być wolny. Jego myśli miały być uwolnione do tego, aby koncentrować się na Bogu. Czy to rozumiemy, drodzy? A więc szabat miał służyć temu, by myśli człowieka skierowane były na Boga. To jest jeden aspekt. A drugi polegał na tym, że cała nadzieja człowieka położona była w Bogu. Też to powtórzę drugi raz. Ten drugi aspekt polegał na tym, że cała nadzieja człowieka polegała, czy została położona na Bogu. Nie w swojej sile, w swoich zdolnościach, w swojej przebiegłości, w swojej zapobiegliwości, na swojej zamożności. Bo ja kupiłem lepszy pług niż sąsiad, bo ja mam szybszy kombajn. Nie. To było ważne, to miało znaczenie, kiedy byliśmy zajęci pracą, a teraz Bóg mówi, chcę, żebyś mi zaufał. Żebyś mnie uwielbiał. Chcę, żebyś we mnie położył swoją nadzieję odnośnie do przyszłości, odnośnie do twojego życia, życia materialnego, zabezpieczenia, odnośnie do twoich planów, zamierzeń i potrzeb. To wszystko jest w moich rękach. Ja chcę dla ciebie odpocznienia, które polega na tym, że mi zaufasz. Amen. Amen. Nie na tym, że na chwilę odłożysz narzędzia, ale twoje myśli będą nadal zajmować sprawy tego świata, twoja pozycja, twoje pieniądze, sukcesy, osiągnięcia. A może po prostu zwykła troska o byt? Czy może rozrywka, ale ta, która cię absorbuje, może pochłania bez reszty, której poświęcasz więcej czasu niż na społeczność ze mną. Ja chcę dla ciebie odpocznienia, które polega na zaufaniu mojej mocy, mojej mądrości, moim możliwościom, mojej miłości, mojemu imieniu, na byciu w społeczności ze mną. Jak często tak właśnie odpoczywasz? Jak często tak odpoczywamy, drodzy? Jak często, chciałoby się powiedzieć, świętujesz swój duchowy szabat? Jak często potrafisz tak się wyłączyć, żeby być sam na sam z Bogiem? List do Hebrajczyków, 4 rozdział, werset 3. Albowiem do odpocznienia wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy. Albowiem do odpocznienia wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy. Jeszcze może z tego samego listu, 3 rozdział, wersety 18 i 19. A komu to przysiągł, że nie wejdą do odpocznienia Jego, jeśli nie tym, którzy byli nieposłuszni? Widzimy więc, że nie mogli wejść z powodu niewiary. Wiecie, drodzy, w 10 wersecie i później w 17 jest napisane jeszcze coś bardziej dosadnego. Nie będziemy tego teraz czytać, możecie to sobie odszukać w swoich domach. Tam jest napisane, że Bóg przez 40 lat miał wstręt do tego narodu. Z powodu tego, że ciągle kusili Pana, że zatwardzali swoje serca, że się buntowali przeciwko Bożemu prawu. Przeczytajmy jeszcze z 4 rozdziału, werset 11. List do Hebrajczyków, 4 rozdział, werset 11. Starajmy się tedy usilnie wejść do owego odpocznienia, aby nikt nie upadł, idąc za tym przykładem nieposłuszeństwa. Chciałoby się, drodzy, parafrazując, powiedzieć, abyś nie został na pustyni życia. Mnie, kochani, zwłaszcza ten ostatni werset mówi o tym, że jest pewna różnica między tym, co czytamy w Starym Testamencie. W Starym Testamencie szabat, odpocznienie było czymś niejako obligatoryjnym, obowiązującym prawem, czymś, z czym nie można było dyskutować. A w Nowym Testamencie, w eonie Ducha Świętego, jest czymś, co, jak powiada autor listu do Hebrajczyków, wymaga naszego usilnego starania. Wymaga samozaparcia, podjęcia określonej decyzji, co musi z kolei wynikać z faktu, że mi zależy. Że mi zależy na tym, żeby Boży nakaz wypełnić, by być posłusznym. I chcę to robić. Chcę to robić świadomie. Chcę do tego dążyć, bo uzyskanie Bożego błogosławieństwa jest dla mnie ważniejsze niż wszystkie nietrwałe świecidełka tego świata. Tak, drodzy bracia, drogie siostry, wejście do odpocznienia wiąże się z wiarą i posłuszeństwem. I to jest wysiłek. To paradoksalnie nie przychodzi nam łatwo. Boże odpocznienie nie przychodzi nam łatwo. Ktoś powiedział, że odpoczynek polega na zmianie problemów. Taki ludzki sposób, takie ludzkie rozumienie. No bo rzeczywiście, jak jesteś na urlopie nad morzem, to nie interesuje cię za bardzo sytuacja w twojej firmie, chyba że jesteś jej szefem. Nie interesują cię sprawy, którymi żyłeś jeszcze kilka dni wcześniej. Masz raczej inny problem. Będąc nad morzem, twoim problemem jest, jaka będzie pogoda, ile wydam pieniędzy, czy sąsiedzi z pokoju obok nie będą zbyt uciążliwi. To są teraz twoje problemy. A więc wypoczynek w pewnym sensie polega na zmianie problemów. No tak nie do końca. Nie do końca jest to prawdą, bo z takiego wypoczynku często, wiecie to sami, przyjeżdżamy jeszcze bardziej zmęczeni niż byliśmy przed wyjazdem. Prawdziwe odpocznienie, drodzy, jest tylko w Bogu. Amen? To jest Boże odpocznienie. I czytamy o tym w Ewangelii Mateusza, 11 rozdział, werset 28. Mateusz 11, 28. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Ja wam dam ukojenie. Ja wam dam odpocznienie. Wracam, kochani, do mojego pytania. Jak często znajdujesz ukojenie w Bogu? Może zapytam inaczej. Nie muszę pytać nikogo z nas, czy czujemy się zmęczeni. Bo wiem, że często, bardzo często tak właśnie jest. Ale zapytam tak. Ile razy doznajesz takiego odpocznienia, po którym czujesz przypływ nowych sił, nowej energii, nowego zapału do pracy, do służby dla Pana, nowej inspiracji, wizji. Słowem, czujesz, że żyjesz, że uchwyciłeś na nowo sens życia. Ile razy? To jest ważne pytanie, kochani. Ile razy udało ci się być w miejscach, w których czułaś się tak dobrze, że chciałaś do nich wracać? Myślę tu, kochani, o sferze naszego ducha, o sferze naszej duszy, o uwolnionych myślach, uspokojonych emocjach, o nieskrępowanej woli. Ile razy przeżywałeś szabas, wyciszenie, czas, w którym Bóg miał szansę do ciebie coś powiedzieć? Czy zdarza się to raz na tydzień? A może tylko raz na 7 lat? A może nie zaznałeś jeszcze takiego stanu, jak mówisz sobie, idę za Panem, idę. Czuję, że jest ciągle pod górkę. Czuję, że ta droga jest wąska. I tak jakoś ciężko. A jak się wydaje, że już będzie lepiej, że jest trochę z górki, to okazuje się, że trafiam do doliny, która raczej powinna się nazywać dołem, w którym jest smutek, ciężkie przeżycia, ból, zniechęcenie. Nie, to nie ma nic wspólnego z odpoczynkiem. Odpoczynek, o tak, to wiem, tam, u Pana, tam po drugiej stronie, ale tu tylko ten codzienny kierat. Spójrzmy, drodzy, jeszcze na przykład Marii i Marty. Pamiętacie, jak to było z tymi siostrami, kiedy do ich domu zawitał Pan Jezus? Zauważmy, że Marta, ona nie poszła do koleżanki, nie wybrała się do restauracji na zakupy czy na spacer. Nie. Ona krzątała się wokół dobrych spraw. Ona miała świadomość tego, że Jezus jest blisko. Że Jezus jest na wyciągnięcie ręki. Ale wiecie, cały czas coś było ważniejszego niż to, żeby się skupić na tym, co On mówi. Krzątała się wokół wielu ważnych spraw. Coś robiła, była zajęta. Nie stała, nie siedziała bezczynnie. Nie powiedziała, no to ja wychodzę, bo mam ważne sprawy. Nie, ja tu jestem, okej. Wszystko słyszę, jednym uchem, tak. Ale ostatecznie, wiecie, to spowodowało w niej frustrację i zmęczenie. To poróżniło ją nawet z jej siostrą. Nic jej tak na dobrą sprawę nie przyszło. Z tego nie skorzystała nic, z tego, że Jezus był w jej domu, w jej życiu. I to często dotyka również nas, chcę wam powiedzieć. Nas, ludzi wierzących. Maria natomiast nie pasuje do tego jakby współczesnego modelu zabieganego człowieka. Modelu, który my również, ludzie żyjący z Bogiem, często przejmujemy od tego świata. Dajemy się wciągnąć w ten wir obowiązków, często ważnych i dobrych. Ale to powoduje, że nie mamy czasu na społeczność, na bycie razem z tymi, którzy spotykają się z Jezusem, którzy słuchają, którzy w Jego imieniu chcą iść przez życie, którzy są na zgromadzeniach. Dlaczego? Ano między innymi dlatego, że wymaga to zostawienia na chwilę swoich obowiązków. Wielu ludziom, zwłaszcza dzisiaj, wydaje się, że nabożeństwa czy kazania mogą sobie posłuchać, chodząc po mieszkaniu, w piżamie, czy będąc zajęci grillowaniem, czy pracując na komputerze, czy jadąc samochodem, albo gotując obiad. Ale prawda jest taka, że oni przede wszystkim krzątają się wokół swoich ważnych spraw. Kochani, chcę wam powiedzieć, że to nie jest prawdziwe odpocznienie. Że to tak naprawdę jest wciąż ten kierat, który sprawia, że staje się zmęczony. A to zmęczenie podpowiada ci, jest dobrze. No w końcu, bez przesady. A potem dochodzi do tego, że słyszysz głos, zrezygnuj. Zrezygnuj z Bożych spraw na rzecz, na koszt codzienności. I taka postawa sprawia, że powoli zaczynamy letnieć, drodzy. Że zaczynamy lekceważyć to, co ma prawdziwą wartość. Czy znasz miejsce, w którym możesz odpocząć? Droga do Niego prowadzi przez zaufanie Bogu, przez posłuszeństwo, przez skupienie całej uwagi na Nim. To jest wyzwanie, które, drodzy, należy podjąć. To jest coś, czego nikt za nas nie zrobi, nikt za ciebie nie zrobi. Bóg mówi, musisz się postarać. Ja to miejsce, ja ten czas przygotowałem dla ciebie. Ja to przewidziałem. Nie mów, że nie masz czasu. Ja chcę, żebyś skorzystał, skorzystała z błogosławieństwa, żebyś przychodził, brał, ile potrzebujesz i kiedy potrzebujesz. Wiecie, musimy zważać na naszego przeciwnika, na naszego nieprzyjaciela, nieprzyjaciela naszych dusz, który właśnie często takim kieratem się posługuje. I kiedy, wiecie, chcielibyśmy nawet zbliżyć się do Boga, zrobić dla Niego coś więcej, od razu podsuwa nam myśli, ale słuchaj, daj spokój. Ten Bóg od ciebie za dużo wymaga. Nie masz chwili wytchnienia. Nie masz czasu na relaks. Tam nie możesz pójść. Tamtego nie pozwala ci Bóg robić. No zbuntuj się w końcu. Przecież też ci się coś od życia należy. Wiecie, kiedy damy posłuch takim myślom, wkrada się letniość w nasze serca, w nasze życie, w naszą relację z Bogiem. Nie wiem, czy słyszeliście kiedyś takie podszepty, czy mieliście kiedyś takie pokusy, bo ja tak. I powiem wam więcej, że czasem dawałem im posłuch i szedłem za tym głosem i mówiłem sobie, rzeczywiście, rzeczywiście, co za wiele, to niezdrowo. To jest ponad moje siły. Bóg chyba trochę przesadza. Ale powiem wam, że kiedy zezwoliłem na to, żeby szatan zasiał w sercu moim to ziarno kłamstwa, to nigdy nie zaznałem prawdziwego odpocznienia. Niewiele mi to dało. Bo zapominamy, kochani, że kłamstwo szatana, że bunt nie są z Boga, i one nie mogą przynieść, nigdy nie przyniosą ukojenia. Że trwając uparcie przy swoim, gniewając się na Boga, nie zaznamy szabatu, nie zaznamy wyciszenia, nie zaznamy uwolnienia. A może w twoim życiu jest inaczej, może jesteś takim właśnie pracoholikiem, że wolisz wziąć jakiegoś Red Bulla, wypić kolejną kawę i dalej pracować. I mówisz, mnie tam ten odpoczynek nie jest potrzebny, jakoś sobie radzę, mam swoje sposoby, po co tracić czas na przestoje? Wiecie, to jest również niebezpieczny stan, bo to tak jakbyś mówił, czy to tak rzeczywiście musi być? Czy to Boże prawo jest aktualne? Czy to jest tak ważne? Czy ono mnie też obowiązuje? Przecież ja jestem wolnym człowiekiem. Sam decyduję o tym, co i kiedy mam robić. Wiecie, mnie to trochę przypomina sytuację z raju. Tam też padło podchwytliwe pytanie. Wiemy, kto stał za tym pytaniem. To był szatan, to był nieprzyjaciel. Jak brzmiało to pytanie? Czy rzeczywiście Bóg powiedział, a ponoć jesteście wolni? Podważanie wiarygodności Boga. Znamy autora tych pytań. Znamy dziś dobrze tego, który używając Bożego Słowa i szermując nim beztrosko, tak, musimy o tym pamiętać, że on nie działa tylko i wyłącznie tak, że podsuwa ci same najgorsze myśli. On potrafi przybrać postać anioła z światłości i to jest bardzo niebezpieczne. I on i ciebie, jako ten, który się zbuntował, on i ciebie próbuje nakłonić do buntu. On jest ojcem kłamstwa. Jego metody się nie zmieniły. I dając mu posłuch, będziesz wodzony za nos. Tak długo, aż na ten nos padniesz z wycieńczenia, ale nie zaznasz prawdziwego pokoju. Bracia i siostry, jestem przekonany o tym, że wszyscy potrzebujemy odpocznienia. Dlatego, że tak mówi Bóg w swoim Słowie. Dlatego, że On to dla nas przewidział. Bo On zna, bo On kocha każdego z nas. I chce nas mieć blisko siebie. Bo wie, że tak jest dla nas najlepiej. Przeczytajmy jeszcze jeden fragment z Pisma Świętego. Drugi list do Tesaloniczan. Pierwszy rozdział od 6 do 12 wersetu. Drugi Tesaloniczan 1, od 6 do 12. Gdyż sprawiedliwa to rzecz u Boga odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają, a wam uciskanym dać odpocznienie wespół z nami, gdy się objawi Pan Jezus z nieba ze zwiastunami mocy swojej. W ogniu płomienistym wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga oraz tym, którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa. Poniosą oni karę, zatracenie wieczne, oddalenie od oblicza Pana i od mocy chwały Jego, gdy przyjdzie w owym dniu, aby być uwielbionym wśród świętych swoich i podziwianym przez wszystkich, którzy uwierzyli, bo świadectwu naszemu uwierzyliście. W tej myśli też modlimy się zawsze za was, aby Bóg nasz uznał was za godnych powołania i w mocy doprowadził do końca wszystkie wasze dobre zamierzenia i dzieła wiary, aby imię Pana naszego Jezusa Chrystusa było uwielbione w was, a wy w Nim według łaski Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Sprawiedliwa to rzecz, czytaliśmy. Sprawiedliwa to rzecz u Boga odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają. To jest przeznaczenie naszego nieprzyjaciela, szatana. Szatan, ten, który nas odwodzi od społeczności z Bogiem, od Jego mocy, od Jego słowa, jak mówi nam werset 8, wraz z tymi, którzy Mu służą, skończy w ogniu płomienistym. Ale naszym przeznaczeniem jest odpocznienie w Panu Jezusie Chrystusie. Amen? Halleluja. Kochany bracie, droga siostro, Bóg nie chce, żebyś tak szedł po tej wąskiej drodze z nogi na nogę. Żebyś co chwila padał utrudzony. może nawet pokonany przez własne słabości, przez starą naturę, czy po prostu przez nadmiar obowiązków. On nie chce, żebym ja i ty, żebyśmy się tak ostatkiem sił, wiecie, dowlekli do tych bram nieba. Skorzystaj z mocy Ducha Świętego. Skorzystaj z tego ożywczego tchnienia i zanurz się głęboko w Jego oczyszczających wodach. Zmyj z siebie ten kurz i pył, który przylgnął do ciebie, który cię oblepia i sprawia, że nie czujesz się komfortowo. Pokojem moim Bóg, mówi jedna pieśń. Pokojem moim Bóg, Jego pokój, Boży pokój polega na odprężeniu, na ukojeniu. Złóż na Niego ciężar swój. Tak mówią słowa tej pieśni. Odpocznij w Nim, skryj się w Jego cieniu. Ten cień daje ci schronienie przed palącym słońcem, przed Jego promieniami. Psalm 91 mówi, kto mieszka pod osłoną Najwyższego, kto przebywa w cieniu Wszechmocnego, ten mówi do Pana, ucieczko moja i twierdzo moja, Boże mój, któremu ufam. Pod osłoną Najwyższego. Amen? Pod osłoną, w cieniu Wszechmocnego jest nasza ucieczka, jest nasza moc, jest nasze ukojenie. Nie szukajmy, drodzy, salonów duchowej, w cudzysłowie, odnowy biologicznej. Nie dajmy się skusić pseudo-duchowym preparatom odmładzającym. Nie wierz temu, kiedy mówią, oto tu jest Chrystus, oto tam. Niektórzy temu, wiecie, ulegają. Ale Słowo Boże nas przed tym przestrzega. Bo to jest takie bieganie, które sprawi, że będziemy zrezygnowani prędzej czy później. Nie musimy nigdzie biegać. Może Słowo nam mówi, jestem blisko Ciebie. Jestem blisko Ciebie. Jestem tu. Dotknij mnie. Przyjmij mnie. Wezwij mnie. Zapragnij mnie. Nie musisz poszukiwać duchowości, szczególnego rodzaju ognia. Wiecie, tak można biegać z jednego krańca świata na drugi. To samo robił szatan z Jezusem. Wodził go od jednego końca do drugiego, pokazywał mu wszystkie królestwa świata. Możemy się tym zachwycać. O, jakie możliwości. O, jak super. Dziś jest, kochani, modne słowo więcej. I cały czas człowiek za czymś biega. Bo taki jest duch, tak działa duch tego świata. A my, tak jak naucza nas Boże Słowo, mamy poprzestawać na tym, co jest dla nas najważniejsze. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. Niczego ci nie zabraknie, kiedy Pan będzie twoim pasterzem. Amen? Nauczmy się poprzestawać na tym, co mamy. Książka Everest, nie wiem, czy ktoś czytał, opowiada o wyprawie 20 ludzi, którzy chcieli się wspiąć na ten najwyższy szczyt, na tą najwyższą górę świata. I 19 to się udało. A jest oczywiście opis jednego z wydarzeń z tej grupy. 19 się to udało, ale 8 z nich zginęło przy schodzeniu. Bo zanadto wyniszczyli swój organizm podczas wspinaczki. Jeden z tej dwudziestki nie zdecydował się wyjść na szczyt. Choć miał, wydawałoby się, ten szczyt na wyciągnięcie ręki. Postanowił zejść do obozu poniżej miejsca, gdzie był i dzięki temu przeżył. I mógł wrócić do rodziny. I to było dla niego ważniejsze. Czy potrafisz nie iść na szczyt? Dziś chyba bardzo niepopularne pytanie. Czy potrafisz nie iść na szczyt? Bóg ustanowił barierę odpoczynku i mówi, chcę, żebyś wyluzował, bo możesz nie wrócić do rodziny. Możesz ponieść stratę na swojej duszy. Kochani, mówimy wiele o zaangażowaniu w pracy dla Bożego Królestwa, ale ważne jest, byśmy zachowywali równowagę i z równą pasją i z oddaniem głosili o odpocznieniu. O odpocznieniu, które jest w Bogu. O odpocznieniu, które jest w Jezusie. Bo Bóg zawarł to w swoich przykazaniach. A posłuszeństwo przykazaniom daje błogosławieństwo. Pobłogosławił Bóg dzień siódmy. Pamiętajmy o tym, kochani. Jeszcze werset z objawienia świętego Jana, 3 rozdział, wersety 10 i 11. Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto i ja zachowam cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. Przyjdę rychło. Trzymaj, co masz, aby nikt nie wziął korony twojej. To jest obietnica, kochani. Ale ta obietnica jest uwarunkowana. Ja cię zachowam w godzinie próby, ale musisz przestrzegać moich nakazów. Prawdziwe odpocznienie jest w Jezusie, u Jego stóp. Ale żeby się tam znaleźć, żeby z Niego skorzystać, trzeba się zatrzymać, trzeba wsłuchać się w Jego słowa, trzeba nieraz zamknąć swoje usta, a otworzyć te duchowe uszy i czerpać ukojenie, które płynie z krzyża. Ja chcę tego doświadczać, kochani. Wierzę, że Duch Święty jest na tym miejscu i że On zsyła swoje ukojenie na wszystkich pragnących, tak jak ciepły deszcz. W Księdze Izajasza czytamy, jest to 30 rozdział, werset 15, Izajasz 30, 15. Gdyż tak mówi Wszechmocny, Pan Święty Izraelski, jeżeli się nawrócicie i zachowacie spokój, będziecie zbawieni w ciszy i zaufaniu. Będzie wasza moc. Ale wiecie, jak się kończy ten werset? Lecz wy nie chcieliście. Czy przyjmujemy Bożą ofertę? Czy przyjmujesz ją, drogi bracie, droga siostro, drogi przyjacielu? Czy też mówisz, nie, to nie dla mnie. Ja funkcjonuję inaczej. W ciszy i zaufaniu. Mówiłem na początku o tym, że odpocznienie polega na zaufaniu Bogu. Że On cię prowadzi, że On cię poprowadzi, że On się o ciebie zatroszczy, bo On zna ciebie najlepiej i On zna twoją przyszłość. Czy chcesz z tego skorzystać dzisiaj? Czy tego pragniesz? Czy pragniesz prawdziwego Bożego odpocznienia? Bóg go ma dla ciebie teraz. Skorzystaj. Nie odchodź z tego miejsca z jakimkolwiek obciążeniem. Skryj się w cieniu Wszechmocnego. Skryj się w ramionach Stwórcy. Wierzymy w Jego obecność, Bożą obecność tutaj? Wierzymy w to? Amen? Duch Święty jest pośród nas dzisiaj. Zauważcie, nie zapytałem, czy czujemy. Jezusa, wiecie, nigdy nie interesowało to, co ktoś czuje. On chciał widzieć wiarę. Jeżeli ją znajdował, to działy się cuda. Nie odczucia, lecz żywa wiara, kochani. Żywa wiara w Boże Słowo i posłuszeństwo temu Słowu wyzwala moc. Kochani, chcę wam powiedzieć, że Boże odpocznienie nie wymaga komfortowych warunków. Może się zdarzyć, że już takich nie będziemy mieć. Myślę o tych ziemskich warunkach tutaj. Ale to nie jest ważne, bo na zewnątrz może być zawierucha. Na zewnątrz mogą być wysokie fale. Na zewnątrz mogą być wieści wojenne. Ale jeżeli jesteś zanurzony, zanurzona w Bogu, będziesz doświadczać Jego pokoju. I tego życzę każdemu z nas. Amen.